jest podcast Muzeum Okręgowego w Lesznie. Temat dzisiejszego odcinka: Jan Johnston i czarna sztuka. Przy mikrofonie Kamila Szumańska. Słuchasz właśnie kolejnego odcinka podcastu Muzeum Okręgowego w Lesznie na temat związków Jana Johnstona i sztuki drukarskiej. Podcast powstał w ramach zadania sfinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Samorządu Województwa Wielkopolskiego pod tytułem Encyklopedia Jana Johnstona – Porządkowanie świata. Około 1440 roku złotnik Jan Gutenberg dokonał przełomowego wynalazku, który zrewolucjonizował obieg informacji, dostęp do słowa pisanego oraz w konsekwencji poszerzył zasięg odbiorców pisma. Świadomość roli druku i dokonującej się od chwili jego narodzin rewolucji medialnej towarzyszyła nie tylko wykształconym elitom, które otrzymały do ręki skuteczne narzędzie do upowszechniania informacji, nauki i religii, ale i samym drukarzom. Jakkolwiek ich pozycja społeczna równoważna była rzemieślnikom, zawód drukarza bardzo często uprawiali ludzie wykształceni. Wyróżniała ich nie tylko umiejętność pisania i czytania, ale nierzadko znajomość łaciny i greki. Szczególnie w dużych ośrodkach miejskich typografie funkcjonowały przy uniwersytetach, a sami drukarze miewali kontakty z uczonymi. Sztuka powielania tekstów za pośrednictwem ruchomych czcionek, odlewanych w skonstruowanym specjalnie do tego celu aparacie, bardzo szybko rozprzestrzeniła się w całej Europie. Od połowy XVI wieku prymat drukarstwa europejskiego przesunął się z Niemiec i Włoch do Niderlandów, a w XVII wieku centrum z Antwerpii, pozostającej pod władzą Hiszpanii, przeniosło się do Lejdy i Amsterdamu. Niderlandów nie dotknęła wojna trzydziestoletnia i kraj pozostawał liberalny, wpływając tym samym na swobodę rozwoju nauki i literatury. W krajach absolutystycznych jak Francja, Anglia czy Hiszpania cenzura była silna i hamowała rozwój druku. W państwach niemieckich drukarstwo mimo wojny rozwijało się, ale nie osiągnęło tak wysokiego poziomu. Sztuka drukarstwa była tu raczej rzemiosłem. Na ziemiach polskich wiodącą rolę w zakresie druku w XVII wieku stopniowo tracił Kraków na rzecz prężnych ośrodków w Prusach Królewskich. Rozkład ośrodków naukowych w XVII-wiecznej Polsce pokrywał się zasadniczo z mapą wyznań. Protestanckie miasta ze swymi akademiami, gimnazjami i bibliotekami, jak Gdańsk, Toruń, Elbląg, a także Leszno i krótko Raków, były centrami nowoczesnej myśli naukowej, gdzie kładziono nacisk na nauczanie rzeczy, nie słów, jak oczekiwania wobec szkoły określał Jan Amos Komeński. Oficyny drukarskie odegrały istotną rolę również w dziejach Leszna. Pierwsza typografia pojawiła się w Grodzie Leszczyńskich z inicjatywy braci czeskich, którzy około roku 1629 sprowadzili z Moraw warsztat ukrywany przed katolickimi władzami w miejscowości Namesti. Od 1638 roku drukarnia ta przeszła na własność Daniela Fetera, duchownego jednoty, i odtąd nabrała charakteru uniwersalnego, przyjmując zlecenia wszystkich zainteresowanych jej usługami. Niezależnie od tego warsztatu od roku 1634 funkcjonowała w Lesznie inna jeszcze drukarnia, należąca do luteranina rodem z Głogowa, Wiganta Funka. Żywot obydwu tłoczni przeciął brutalnie pożar miasta w kwietniu 1656 roku, będący konsekwencją działań wojny ze Szwecją. Daniel Vetter był człowiekiem gruntownie wykształconym, który zapisał się w historii nie tylko jako typograf, ale i autor pierwszego w literaturze polskiej opisu młodzieńczej podróży na Islandię. Po pożarze Leszna w 1656 roku osiadł na stale w Brzegu. Drugi leszczyński drukarz, Wigand Funk, tajniki sztuki drukarskiej poznał w rodzinnym warsztacie ojca, a następnie jako czeladnik podczas wędrówki wyuczył się fachu najprawdopodobniej we Wrocławiu oraz w Lipsku. Choć droga jego edukacji nie jest nam dokładnie znana, odebrał na pewno wykształcenie w szkole miejskiej, o czym świadczą zachowane wiersze jego autorstwa. Po 1656 roku ocalały z pożaru warsztat przewiózł do Legnicy, a później do Ścinawy, gdzie w 1661 roku zmarł. Obydwie te drukarnie funkcjonowały w najlepszym okresie w dziejach Leszna, zwłaszcza dla szeroko rozumianej kultury. Zaświadcza o tym m.in. bogate dziedzictwo piśmiennicze tej doby, dzieła autorów zamieszkujących Leszno, skupionych wokół dwóch oficyn oraz twórców korzystających z mecenatu leszczyńskich. W gronie tym znajdowali się zarówno ewangelicy konfesji czeskiej, reformowanej i augsburskiej, jak i katolicy. Były wśród nich tak znakomite osobistości jak Jan Amos Komeński, Andreas Gryfius, Martin Opitz, Georg Fechner, Janna Memorata, Samuel ze Skrzypny-Twardowski i Krzysztof Opaliński. Opozycji drukarstwa w około 12-tysięcznym wówczas Lesznie niech świadczy fakt, że w tym samym czasie w Gdańsku, największym wtedy mieście Rzeczpospolitej i najważniejszym ośrodku naukowym, również działały dwa warsztaty, w tym jeden zależny od władz miejskich. W tym samym czasie mieszkał w Lesznie Jan Johnston, wybitny lekarz, przyrodoznawca, filozof i pedagog. Doskonale zdawał on sobie sprawę z roli druku i potrafił z niej korzystać. To dzięki doskonałym relacjom z drukarzami naukowy dorobek Johnstona znany był przez współczesnych w całej Europie. Leszczyński uczony powierzał swe dzieła zarówno miejscowym oficynom drukarskim, jak i najważniejszym firmom holenderskim i niemieckim. Johnston współpracował z obydwoma leszczyńskimi typografiami. U Funka wydał m.in. w 1639 roku podręcznik do historii starożytnej dla leszczyńskiego gimnazjum. W 1642 roku, bez podania oficyny, wydał ważną pracę o składzie cudownego leku na liczne choroby, zwłaszcza na dżumę, w której ustalił skład medykamentu, którego recepturę przypisuje się Andromachowi, lekarzowi cesarza Nerona. U Fetera i Funka opublikował też dwie prace z zakresu dendrologii, które znalazły swe rozwinięcie w wielkiej encyklopedii wydrukowanej w 1662 roku we Frankfurcie nad Menem. W miejscowych oficynach ukazywały się także jego okolicznościowe druki, na przykład konsolacja upamiętniająca Aleksandra Schlichtinga, nastoletniego syna Jana Jerzego, zarządcy dóbr leszczyńskich. Europejską sławę zapewniła jednak Johnstonowi współpraca z wielkimi drukarzami holenderskimi i niemieckimi. Najsłynniejszymi wydawcami była przez wiele pokoleń rodzina Elzevirów, hugenockich emigrantów z Francji osiadłych w Holandii, prowadząca swą wielką firmę w Lejdzie. Elzevirowie zasłynęli z druku starannie wydanych i iście kieszonkowych formatów książek. Tej oficynie zarządów Lodewijka III powierzył Johnston w 1648 roku drugą edycję kompendium z zakresu medycyny pod tytułem Idea Universae Medicinae Practice. Z Elzevirami konkurował Jan Jansonius, specjalizujący się w wydawaniu atlasów i wielkich ilustrowanych albumów. U Jansoniusa ukazała się rozprawa filozoficzna Naturae Constantia. W Amsterdamie działał również Johan Blo, który wydrukował pierwsze wydanie podręcznika Taumatografia Naturalis, encyklopedii przyrody nieożywionej. Kolejna edycja tej pracy ukazała się u Jana Wasberge. Ciekawa jest historia drugiego wydania Historii Naturalnej, którą bez wiedzy Johnstona wydał w 1657 roku w Amsterdamie Jan Jakob Schipper, syn Szypra, księgarz, drukarz, poeta i tłumacz prozy francuskiej. Była to edycja piracka, różniąca się od pierwszego wydania detalami, głównie miedziorytami. Pierwodruk Historii Naturalnej miał miejsce w wyjątkowej oficynie we Frankfurcie nad Menem w przedsiębiorstwie Mateusa Meriana. Merian zakupił od rodziny niderlandzkiego miedziorytnika de Bruy warsztat i rozwinął go w słynny ośrodek sztuki miedziorytniczej. W oficynie tej ukazały się edycje Biblii, widoki miast i regionów oraz imponujące prace przyrodnicze. Historia naturalna zyskała tu doskonałą oprawę w doskonałe i bogate w szczegóły ilustracje świata zwierząt. U Meriana wydana została też pięknie ilustrowana encyklopedia drzew. W okresie, gdy Johnston mieszkał w Składowicach, nawiązał ścisłą współpracę z wrocławskimi księgarzami, nakładcami, Ezajasem Felgibelem, Wajtem Jakobem Troszelem i Kasparem Müllerem. Wydawali oni dzieła także innych osobistości mieszkających w Lesznie, na przykład poety Johanna Hermana. Wrocławscy księgarze współpracowali często z drukarzami w Wienie i Lipsku i tam właśnie drukowane były niektóre prace Johnstona, na przykład Idea Hygienes, Notitia Regni Vegetabilis, Polyhistor, Polymatie Philologicae, czy De Febris Hebreorum et Grecorum oraz ostatnia wielka praca Syntagma Universae Medicinae Practice. Innym bliskim kooperantem Johnstona był także drukarz z Brzegu, Christopher Czorn, który wydał liczne dzieła polskie. Czornowi powierzył Johnston drugie wydanie pracy Enchiridium Eticum. Dzięki tym znajomościom leszczyński uczony posiada dwa wizerunki dokumentujące jego wygląd w dwóch różnych etapach życia. Pierwszy pochodzi z jednej z ksiąg historii naturalnej poświęconej zwierzętom czworokopytnym z lat 1650-1653. Irytował ją zapewne zatrudniony u Merianów sztycharz kryjący się pod inicjałami JC. Drugi portret znalazł się w Syntagma Universae Medicinae Practicae i powstał w warsztacie Johanna Nisiusa w Jenie. Autorem tego wizerunku, ukazującego Johnstona jako starszego już mężczyznę, był Christian Rømstedt, działający w Lipsku rytownik i miedzierotnik, znany z portretów uczonych i duchownych. Johnston był człowiekiem o szerokich horyzontach, doskonale wykształconym, znającym wielu wybitnych uczonych swych czasów. Sztuka drukarska była dla niego więc niezbędnym narzędziem do porozumiewania się ze światem, ale także miał o niej sporą wiedzę. W 1640 roku obchodzona była uroczyście 200. rocznica wynalazku druku. Na ziemiach polskich świętowały ją jedynie Gdańsk i Leszno. Być może i nasz uczony miał jakiś udział w leszczyńskich uroczystościach. Swymi refleksjami na temat dziejów druku podzielił się znacznie wcześniej, bo na kartach filozoficznej rozprawy pod tytułem Naturae Constantia, wydanej w Amsterdamie w 1632 roku. Był wówczas 29-letnim nauczycielem Bogusława Leszczyńskiego, stał u progu naukowej kariery. Na kartach Naturae Constantia Polyhistor tak pisał o sztuce drukarskiej. Początek cytatu. Wśród tych cennych zdobyczy na pierwsze miejsce wysuwa się sztuka drukarska. Dzięki niej obniżyła się cena książek, która dawniej była tak wysoka, że Platon płacił za 3 księgi po 30 tysięcy złotych monet. Ona też zachowuje i udostępnia nam dzieła starożytnych. Dotychczas jeszcze nie wyjaśniono, kto jest wynalazcą sztuki drukarskiej i do dziś historycy o to się spierają. Scriverius przy pomocy bardzo poważnych argumentów udowadnia, że był nim Laurensz Johansson, zwany Editus. W rzeczy samej autor Kroniki Kolońskiej, wydanej w roku 1499, pisze, że pierwsze czcionki zostały wynalezione w Holandii, a Moguncjanie stamtąd je przejęli wraz z drukowanym w 1450 roku donatem i doprowadzili do tej formy, jakiej my dziś używamy. A oto świadectwo Mariangela Acurciusza w tej sprawie. Donat najpierwszy ze wszystkich został wydrukowany w 1450 roku. Stąd też z pewnością przejął tę sztukę Jan Faust, który pierwszy wpadł na pomysł drukowania przy pomocy czcionek metalowych, a nie desek, jak to miało miejsce przy odbijaniu donata w Holandii. Za autorstwem Gutenberga opowiadają się Palmerius, Guiliandinus, Wignerius, Bibiander, Munster i szereg innych autorów. Z dyskusji tej należałoby chyba zgodnie z zdaniem Polidora Vergilego wyciągnąć ogólny wniosek, że początki drukarstwa wiążą się z Harlemem, ale udoskonalenie swe zawdzięcza ono Gutenbergowi. Faust natomiast byłby pierwszy, który wprowadził w życie stosowane obecnie zasady drukowania. Piotr de la Rame posiadał odbijany czcionkami egzemplarz Cicerona De Officiis, na którym widniał napis: to wspaniałe dzieło Maria Tulliusza, ja, Jan Faust, Moguntczyk, nie atramentem i pierzastą trzciną ni spiżem, lecz wedle zasad pewnej przecudnej sztuki szczęśliwie wykonałem rękoma Piotra z Gernsheim. Ukończony roku 1466 dnia 4 lutego. Jakkolwiek zresztą rzecz by się miała, Niemcy nigdy nie zezwolą na wydarcie sobie chwały tego wynalazku. Oto co na ten temat mówi Beoralde. Germanio, ty odkryłaś skarb, nad który inni starożytni nie dali nic cenniejszego. Uczysz księgi odbijać przez odbijanie. Koniec cytatu. Dalej wspomniał o próbach drukarskich Chińczyków, ale skonstatował z Aleminiusem, że, cytat, nie była ona nigdy w tym stopniu, tak jak u nas uprawiana, doskonała, ozdobna, wykształcona, ani bogata. Koniec cytatu. Powyższy fragment w interesujący sposób koresponduje z tekstami innych leszczynian, Wiganda Funka i Johanna Fermana, którzy w 1640 roku opublikowali okolicznościową książkę poświęconą wynalazkowi druku. Potwierdzają one, że sympatie obydwu koncepcji autorstwa wynalazku druku, określając je w uproszczeniu niemieckim i holenderskim, mogły też mieć uzasadnienie wyznawanej konfesji. Johnston był ewangelikiem reformowanym, które to wyznanie łączyło wielu leszczynian z Holandią, zaś Hermann i Funk byli niemieckojęzycznymi Ślązakami i z tego powodu mogli czuć się zobowiązani do preferowania pierwszeństwa Gutenberga lub Fausta. Wspólną cechą tych wypowiedzi jest bez wątpienia ten sam kanon dzieł dotyczących sztuki typograficznej, którzy wszyscy wymienieni znali, oraz intelektualna więź. Zdecydowanie najgłębsze myśli wypowiedział Johnston w swej filozoficznej rozprawie, zdając sobie sprawę, że wiedza o początkach epokowego wynalazku po 200 latach od jego odkrycia nie jest jeszcze w pełni znana. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Dziś mówiliśmy o Janie Johnstonie i jego związkach z drukarstwem. Dodatkowe informacje na dzisiejszy temat i transkrypcja odcinka na naszej stronie podcast.muzeumleszno.pl. Mówiła Kamila Szymańska.
To jest podcast Muzeum Okręgowego w Lesznie.